To są zdjęcia mojego męża.
Pływa sobie z rekinem. A to są dwie ryby, które on odkrył i są nazwane jego nazwiskiem. Ta jest gdzieś w Indonezji, a ta była w Morzu Czerwonym.
To jest taki z Afryki, taka tkanina ręcznie robiona. A to jest z Gwatemali, to ja ją tam kupiłam. Teraz już coraz mniej tego wożę, ale zawsze z jakiejś każdej podróży coś się podoba, chce się jakąś pamiątkę, coś, żeby przyciągało oko, a potem cały dom się okazuje jest jakoś tak umeblowany tymi różnymi przedmiotami. Ale to jest ważne, że każdy przedmiot ma swoją historię. Ja zawsze chciałam podróżować i jako dziecko przeczytałam wszystkie książki Arkadiego Fidlera, bo one były dla mnie one były niesamowite. Ta egzotyka, bo on jeszcze podróżował po krajach, które były bardzo egzotyczne. W tej chwili już się robią mniej egzotyczne. I w szkole średniej niechcący znalazłam się w klasie z językiem angielskim. Ja do Zamojskiego chodziłam. Że w zasadzie angielski już wtedy robił się dużo bardziej popularny, już się robił językiem światowym i pomyślałam sobie, jak chcę podróżować, to się muszę nauczyć angielskiego. I to była taka motywacja dla mnie, że gdziekolwiek bym chciała, bo czytałam również dużo książek jeszcze ciągle podróżniczych i okazało się właśnie, że no, porozumiewali się ci podróżnicy po angielsku. Także to mnie motywowało. Mnie nikt nie powstrzymywał, że byłam najstarszym dzieckiem w rodzinie. Rodzice jeszcze mieli młodsze, żeby się nimi zajmować, więc ja miałam dużo wolności. A poza tym w 9 klasie miałam doskonałego nauczyciela. On był tylko przez rok, ale bardzo nas motywował. Zresztą niedawno widziałam go w Lublinie i zamieniłam z nim parę słów, bo on wrócił do Lublina również. Tak to się złożyło. A potem już ten angielski poszedł mi tak łatwo, więc zdałam egzamin na anglistykę i potem na tej anglistyce zainteresowało mnie językoznawstwo. Zawsze mnie język interesował od podszewki, jak on jest złożony, od struktury, słownictwa i tak dalej. Więc to mnie zainteresowało. I na pierwszym roku był przedmiot, który się nazywał fonetyka i fonologia. I to jest cała nauka o dźwiękach i o systemach dźwiękowych. Uczył tego świętej pamięci dr Guzman, które moje pokolenie anglistów jeszcze bardzo dobrze zna i pamięta. I to był bardzo trudny przedmiot i nikt się tego nie mógł nauczyć. I ja w końcu, jak to rozgryzłam, a to było trudne do rozgryzienia, tak rozgryzłam to gdzieś parę tygodni przed egzaminem, to mi się to tak spodobało, że zostałam przy tym. Napisałam pracę magisterską z fonologii. Dostałam pracę na otwierającej się anglistyce w Bydgoszczy i zaczęłam pracować nad doktoratem też z fonologii. I w Bydgoszczy poznałam chłopaka, który był na wymianie. On był nauczycielem Fulbrighta, uczył w Bydgoszczy przez rok. I przez niego poznałam mojego męża, bo to byli przyjaciele. Richard, który był w Bydgoszczy, i Bob, jego najlepszy przyjaciel, który potem przyjechał do Polski na konferencję i ja go tak poznałam. I potem już tak razem zostaliśmy, bo on był językoznawcą, również interesował się fonologią. Już wtedy miał doktorat, pracował na uniwersytecie i ta znajomość się jakoś tak przekształciła, przerodziła. Potem zrobił się stan wojenny i było dużo problemów, ale w końcu udało nam się wyjechać. I już tak zostało. Wróciłam potem do Polski, skończyłam doktorat, potem wyjechaliśmy znowu. I ponieważ Bob specjalizował się w językach afrykańskich, miał dużo możliwości wyjazdu do Afryki. Zresztą to było, że tak powiem, jego specjalizacja. Także żeby prowadzić jakiekolwiek badania, musiał wracać do źródła, prawda, czyli tam. No i tak właśnie się zdarzyło, że wyjeżdżaliśmy tam, spędziliśmy najpierw chyba prawie 2 lata, potem wróciliśmy do Stanów, potem wyjechaliśmy znowu na 3 lata do Afryki Południowej. On tam prowadził różnego rodzaju badania, takie w terenie, jeździliśmy wszędzie z 3 małych dzieci. A ja dostałam pracę w organizacji takiej, która zajmowała się edukacją w języku angielskim w szkołach dla dzieci afrykańskich, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie nie było dostępu do angielskiego. A afrykańskie szkoły nauczały w językach rodzimych, czyli w języku Zulu czy Sutu, jakikolwiek język był na terenie, przez pierwsze 4 lata, a potem w 5. klasie raptem językiem wykładowym robił się angielski i te dzieci padały jak muchy, bo nie znały angielskiego. To było zresztą celowe, ta liga apartheidu była taka, żeby te dzieci umiały troszkę czytać i pisać we własnym języku, a potem, żeby się niczego nie nauczyły, bo to był materiał potem do pracy w kopalniach. Także po co było ludzi wykształcić. Ta organizacja powstała w 70-tych latach. Chodziło o wprowadzanie języka angielskiego, jak najbardziej pomocy nauczycielom, bo nauczyciele też kiepsko mówili po angielsku, i przygotowaniu materiałów dla tych dzieci w języku angielskim, dlatego że one nie miały w ogóle pojęcia, nie było żadnej książki dla dzieci afrykańskich, która byłaby w języku angielskim, ale łatwym, a poza tym, żeby tematyka była taka związana z ich życiem. I tego nie było. I my to robiliśmy. To znaczy, to był mój pomysł, żeby zamiast jakichś tam konspektów, lekcji i tak dalej, żeby robić książki. I mieliśmy na to dotacje z różnych firm afrykańskich, które działały w Afryce. I tych książek napisaliśmy bardzo dużo. Ja napisałam bardzo dużo. Ja byłam dyrektorem. Prowadziłam cały ten cykl publikacyjny, czyli od napisanego jakiegoś odpowiadania, które trzeba było przetestować w szkołach, potem cały proces ilustracyjny, cały proces druku i tak dalej. Ale to były pierwsze książki, które nauczyciele we szkołach afrykańskich mogli wziąć do ręki, które mogli zrozumieć, a my jeszcze prowadziliśmy całe szkolenie nauczycieli z każdą książką, co z niej można wydobyć, jak ją przedstawić, jakie potem ćwiczenia, czy językowe, czy inne można prowadzić na bazie tej książki. I to były książki dużego formatu, czyli jak się otwierało, to cała klasa mogła widzieć i czytać z niej. I każda taka duża książka była również drukowana w takich małych, malutkich egzemplarzach A5. I w tych małych egzemplarzach dzieci mogły czytać już indywidualnie, a nawet być może pożyczać do domu. I to rzeczywiście był bardzo fajny projekt. My działaliśmy, mieliśmy w tej naszej organizacji szkoły, którymi pracowaliśmy, 1000 szkół w Afryce, we wszystkich prowincjach. Także to był bardzo dobry projekt, bardzo dużo dzieci się wykształciło na tych naszych książkach. To była misja, a potem jeszcze zostałam zaproszona do współpracy nad podręcznikami. To było to całe przejście polityczne, to były 90. lata, więc to były wybory, formowanie nowego rządu, nowe ministerstwo edukacji, nowa reforma edukacji i tak dalej. I zostałam zaproszona do współtworzenia podręczników do klas, do szkół podstawowych przez wydawnictwo Oxford University Press. I potem przez następne kilka lat była praca nad podręcznikami i ciągle pracowałam jeszcze zdalnie, mieszkając w stanie Nowy Jork. Zdalnie pracowałam w tej organizacji afrykańskiej przez następne chyba 8 czy 9 lat. A jeszcze uczyłam w szkole wtedy i jeszcze prowadziłam kurs na uniwersytecie i wychowywałam 3 dzieci. Nie wiem, jak to robiłam. W życiu bym teraz drugi raz się czegoś takiego nie podjęła. Ale to narasta, prawda? To nie jest tak, że się to wszystko bierze od razu, tylko wpada coś i tak, no przecież trzeba, no ktoś to musi zrobić. No ktoś to, no trzeba to zrobić, ktoś to musi zrobić. To jest kawał życia. To było doskonałe. Ja bardzo, zawsze bardzo lubiłam pisać. Lubiłam pracę z dziećmi, także to mi sprawiało olbrzymią przyjemność. A zwłaszcza to, że ponieważ mój mąż był językoznawcą i zajmował się tymi językami, to ta jego praca polegała na tym, że podróżowaliśmy, czy on musiał podróżować, żeby mieć jakieś kontakty z ludźmi miejscowymi w różnych, nawet bardzo odległych miejscowościach. On miał kilka takich miejsc, gdzie zbierał dane i to były miejsca, to było takie daleko od szosy, bardzo autentyczne, dalekie od tej miejskiej kultury, czyli bardzo, bardzo tradycyjne, miejscowości, wioski afrykańskie. Bardzo często tam nie było czym dojechać. Czasami to trzeba było iść parę kilometrów i moje dzieci rzeczywiście szły, najmłodsze były niesione. Mój mąż zbierał pewnego rodzaju informacje, więc tam trzeba było wypełniać jakieś ankiety czasami, po prostu te jakieś tam różnego rodzaju dane. I jeden z tematów, którego mojego męża interesował, to było na jakiej podstawie, jak nadaje się dzieciom imiona, bo to jest i antropologia, i językoznawstwo. I imiona się nadają zupełnie inaczej niż u nas na przykład, bo te imiona są tworzone i są różnego rodzaju kategorie tych imion. I zawsze to imię zawsze ma jakieś wytłumaczenie. Jakaś kobieta nadała dziecku imię Wolność. No więc wszyscy myśleli, że jest to jakieś imię polityczne, prawda? Że jest to wolność od apartheidu, czy od tego, czy tamtego. Potem były tłumaczenia. Trzeba było zapytać, dlaczego? Dlaczego takie imię? A ona mówi, dlatego, że wreszcie uwolniłam się od mojej teściowej. Tak, więc to nie było imię polityczne. Więc to były tego typu historie. Trzeba zawsze jakoś się, że tak powiem, zagłębić w to, prawda? Moje imię Barbara znaczy obca. To jest to samo co barbarian, czyli ktoś przychodzący z zewnątrz. I w moim życiu to się sprawdza, bo zawsze nigdy nie byłam u siebie. Nawet teraz, jak wróciłam do Polski, to w zasadzie już nie jestem na 100%. Gdziekolwiek byłam po całym świecie, w Stanach, to ja byłam tam obcokrajowcem. Pierwsza moja taka praca w Stanach, która mnie w jakiś sposób poruszyła wewnętrznie, to była praca z dziećmi kurdyjskimi po tej wojnie na Bliskim Wschodzie, w Iraku. To jeszcze Saddam Hussein był wtedy przy władzy. I ci Kurdowie byli bardzo źle traktowani, gazowani, tam gazy trujące były, tam broń chemiczna i tak dalej. W każdym razie dużo tych rodzin przyjechało do Stanów. Ja wtedy mieszkaliśmy w stanie Nowy Jork, w mieście Binghamton. Ja trochę uczyłam językoznawstwa na uniwersytecie, ale nie było tatu, mój mąż tam pracował jako językoznawca. Więc ja złożyłam podanie, dostałam pracę w szkole jako nauczyciel angielskiego, jako języka obcego. Czyli właśnie cała ta populacja tych dzieci, różnych imigrantów, uchodźcy. Ci uchodźcy najbardziej wzruszyło jakoś tak. To były dzieci wojny. To były dzieci, które bardzo dużo przeżyły. I to były dzieci te, które były z tych wiejskich, pozamiejskich terenów. To były dzieci z rodzin niepiśmiennych zupełnie. Ani matka, ani ojciec nie chodzili wcześniej do szkoły, nie umieli czytać i pisać. To była w ogóle bardzo zaniedbana ta ludność kurdyjska. I te dzieci jeszcze przez to, że ta wojna, więc te dzieci nawet jak zaczynały gdzieś tam chodzić do szkoły, to potem miały przerwaną tą edukację. I potem wojna, i potem to uchodźstwo, i te obozy przejściowe i tak dalej. I one w końcu jak trafiły do tych szkół, do tej szkoły, gdzie ja pracowałam, to były na przykład miały lat 9, 10, 11 i nigdy nie były w szkole, nie potrafiły pisać czy czytać w żadnym języku. To był taki program, że te dzieci są w normalnych klasach, a jedną godzinę dziennie mają angielskiego. No ale te dzieci zupełnie nie było żadnej poprawy i gdzieś tak po roku te dzieci były kierowane do tych klas edukacji specjalnej, dlatego że uważane po prostu nic tam nie ma. Tam nie ma kontaktu żadnego w głowie. 30% co najmniej tych dzieci zostało odesłanych do tej edukacji specjalnej, bo się nie nadają. A ta reszta też sobie nie radziła. Ja poszłam do dyrektorki i napisałam miałam taką propozycję, żeby mi dali te wszystkie dzieci do jednej klasy i ja je będę uczyła cały dzień. Nie godzinę dziennie, tylko po prostu stworzyć osobną klasę dla tych dzieci. No oczywiście politycznie to nie można. Ta dyrektorka była bardzo dobra, była po mojej stronie. Ale no jak to przecież politycznie? Przecież oni nie mają prawa bycia w klasach z dziećmi amerykańskimi. Mówię, tak, tylko że one się niczego nie uczą. Bo one mają może tylko godzinę dziennie angielskiego, a przez następnych 5 godzin siedzą i nie łapią, bo nie ma punktu styczności żadnego. No i pozwolono mi, ta dyrektorka była bardzo po mojej stronie, tak powiem, że ona widziała, że nie ma innego wyjścia, bo wszystkie dzieci skończą w edukacji specjalnej, w tych klasach specjalnych. Więc pozwolili mi na to, że ja dostanę całą tą klasę dzieci, które... One jakiś tam test pod koniec roku musiały zdawać i po tym pierwszym roku te wszystkie dzieci, które absolutnie zero, żadnych postępów i takie dzieci z odrzutu ja stworzyłam dla nich klasę. Tylko te z odrzutu. Te takie już najgorsze. I po roku większość dzieci zdała ten egzamin bardzo dobrze, ale to były tak, one były we własnym środowisku, miały kontakty ze sobą, one mogły ze sobą rozmawiać. Ja im pozwalałam rozmawiać po kurdyjsku czy po arabsku. To był w ogóle niesamowity program, niesamowite przeżycie. I okazało się, że to były zupełnie normalne dzieci, które się zupełnie normalnie potrafiły uczyć, tylko trzeba to było zaczynać od zera, tam gdzie one były, a nie tam gdzie były klasy. Ich klasa, która była na przykład już w trzeciej lub czwartej klasie, kiedy one nie miały absolutnie żadnych podstaw. Także to się okazało wielkim sukcesem. Rodzice przychodzili i potrafili powiedzieć dziękuję po angielsku. Byłam zapraszana do ich domów, potem zżyliśmy się wszyscy już tak jak rodzina, a potem były jakieś inne przesunięcia administracyjne i ja w końcu wylądowałam w innej szkole po drugim roku. A te dzieci bardzo dobrze radziły sobie, mogły wrócić do normalnych klas. Potem ja przeszłam do szkoły, potem wyjechaliśmy do Teksasu, także ta kariera moja już się skończyła. W każdym razie te dzieci z mojej klasy po pewnym czasie odzyskałam z nimi kontakt przez wspólnych znajomych, przez nauczycielki z tej szkoły, gdzieś tam na mediach, na Facebooku okazało się, że te dzieci tam jeszcze funkcjonują, już dorosłe. No więc ja nawiązałam kontakt z tymi ludźmi. No więc tak, jedna jest lekarzem, jeden chłopak jest inżynierem po studiach, jedna została nauczycielką, jedna chyba pielęgniarskie studia, była nawet neuroscience. I w zasadzie wszystkie się wykształciły, nawet ta dziewczynka, o której mówili, że tam nic nie ma między uszami, trzeba ją zupełnie gdzieś tam do jakiegoś specjalnego programu. Ona skończyła jakąś pomaturalną szkołę, także w zasadzie wszystkie się wykształciły. To były dzieci spisane na straty. I gdyby nie ten program, który wyciągnął ich z tego dołu i pozwolił im wyrównać, a to one by skończyły w tych programach specjalnych dla dzieci upośledzonych i w zasadzie niczym by się to nie skończyło, bo od razu miałyby zamkniętą drogę. To było ważne bardzo dla mnie, dlatego że ja weszłam w ten amerykański system z innego systemu, prawda? Czyli ja trochę widziałam może, poza tym byłam trochę w świecie i widziałam, że to nie jest to, że te dzieci są głupie. Prawda, tylko że te dzieci wyszły z takich warunków kulturowych, a poza tym wojennych, że one nigdy nie miały szansy, one nie będą pasować do tego programu, dla nich trzeba stworzyć program. I na szczęście miałam kogoś, kto mnie w tym poparł. Obca z obcymi. I one wiedziały, ja jestem imigrantką, oni są imigrantami, jesteśmy wszyscy, by nie czuć się obcym. Jak przenieśliśmy się już po tych podróżach, już osiedliśmy w Stanach na kilka lat i przenieśliśmy się, dostaliśmy pracę na Uniwersytecie w Ohio. I od razu mój mąż objął tą pozycję, od razu zwrócił się do nas Uniwersytet Tajwanu o nawiązanie współpracy. No więc chodziło o to, rzeczywiście, no może by było fajnie. No i ktoś na ten Tajwan musiał pojechać i zorientować się o tą współpracę, czy warto, jakie tam są warunki i tak dalej. No i trzeba by tam pojechać i poprowadzić zajęcia ze studentami. No i kto pojedzie? No i nikt nie chciał pojechać. No więc mój mąż pyta, a ty byś pojechała? A ja mówię, no pewnie. A ja byłam wtedy na etacie na anglistyce i to najlepszy był ktoś, kto by mógł uczyć języka tam. Więc ja mówię, oczywiście, że pojadę, ale musiałam to uzgodnić z moją córką, dlatego że moja córka była wtedy w liceum. I ona by wtedy została sama tylko z tatą, z ojcem. Jej bracia byli na studiach. Więc ja mówię do niej, Weronika, słuchaj, a czy co ty byś pomyślała, co byś powiedziała, jak ja bym pojechała na semestr na Tajwan i nie byłoby mnie tutaj, ty byś została z ojcem. A ona mówi, mamo, jedź, bo nie mam takich koleżanek, które by powiedziały, a moja matka wstała i pojechała na Tajwan. więc jej to zaimponowało. Jej to zaimponowało i mnie to wzruszyło. I pomyślałam sobie, dla niej to jest lekcja, prawda? A Weronika urodziła się w Johannesburgu i ma na drugie tembelichle, co znaczy piękna nadzieja w języku Zulu. I zawsze mój mąż mówił, i ciągle jeszcze mamy nadzieję, bo ona była bardzo uparta. Od dziecka, od niemowlęcia takie miała właśnie
wiedziała, czego chce. I wiedziała od chyba średniej szkoły, że ona chce pracować w filmie. I mój mąż się temu sprzeciwiał. Mówi, no wiesz, bo to nie jest program akademicki, to jest taki program, jakbyś mogłabyś się pójść hydrauliki nauczyć. A ona mówi, no to no, nieważne, bo to jest film, to była film, szkoła, gdzie rzeczywiście uczyli ich, jak robić filmy. Z jednego uniwersytetu dostała stypendium na 100 tysięcy dolarów i wyrzuciła go do kosza, żeby mój mąż nie widział. Ale ponieważ była bardzo leniwa, nie opróżniła swojego kosza w pokoju, to mój mąż znalazł ten list. I mówi, ty, Weronika, czy ty wiesz, czy ty widziałaś, że Uniwersytet, American University dał ci 100 tysięcy stypendium na studia? A ona mówi, mnie to nie interesuje, nie podoba mi się ich program. No w każdym razie mój mąż mówi do niej, słuchaj, a co się stanie, jeżeli ty, bo on chce, żeby ona poszła na jakieś studia akademickie, może który ma również jakieś kursy z filmu i tak dalej. To absolutnie nie było to. Ona chciała po prostu być tam od razu na planie z kamerą. Więc on w końcu mówi do niej, słuchaj Weronika, a co się stanie, jeżeli ty skończysz te studia, a potem nie będziesz mogła dostać pracy w tym przemyśle filmowym? A ona mówi, ja nawet nie rozpatruję takiej możliwości, nie mam planu B. Miała 16 lat. Ten uniwersytet też dał jej stypendium. Z tym, że nie można było się ubiegać o stypendium, dopiero oni przyznawali, więc nie było problemu zupełnie. I to niestety ojciec tego nie doczekał, bo zmarł w te wakacje przed jej rozpoczęciem studiów. Ale że ona rzeczywiście postawiła na swoim i tak sobie ułożyła to życie, jak sobie zaplanowała. Także ona pełnym przebojem weszła w film, napisała scenariusz, który sprzedała, miała 23 lata i sprzedała, był na liście, na tak zwanej czarnej liście Hollywood, czyli jeden z najlepszych 50 scenariuszy roku i jej był numer 6. Pierwszy debiut 23-letniej dziewczyny. Także była rzeczywiście uważana za talent i do tej pory chyba jest tym, że teraz w tej chwili wychowuje dwoje dzieci małych. Także rodzinę też, bardzo chciała mieć rodzinę, więc ma. Tak, więc jestem z niej dumna. Ona najbardziej mi przypomina mnie to, że się tak rzeczywiście nie dała. Ja zresztą zawsze byłam po jej stronie. Gdybym została, gdybym straciła męża w Polsce, gdybym mieszkała w Polsce, sytuacja jest trochę inna, prawda, bo jest rodzina i tak dalej, nie wiem. Ja tam w Stanach zostałam zupełnie sama i dzieci były w różnych miejscach. Jeden był w Pensylwanii, córka była w północnej Karolinie, a trzeci syn był w Kalifornii, także miałam te dzieci po całych Stanach. I byłam bardzo sama i pomyślałam sobie, że w zasadzie nie chcę być sama przez całe życie. Gdybym kogoś poznała, to jestem otwarta na nowy związek. Bałam się, że źle skończę, jak będę sama, że wpadnę w depresję. Zaczęłam już wpadać w depresję. Nie wiedziałam jeszcze, gdzie jakąś przyszłość mogę zobaczyć. Miałam pracę na tym uniwersytecie. Byłam w średnim wieku, ale jeszcze w tej chwili mi się wydaje, że byłam młoda. Byłam na tyle młoda, że mogłam jeszcze zbudować jakieś następne życie. Mnie się wydaje, że właśnie Amerykanie są tacy bardziej, że się nie poddają, że życie się nie kończy, powiedzmy, w jakimś tam punkcie, że nigdy nie jest za późno, że w każdym momencie jeszcze można mieć jakąś przyszłość. A ja mam takie własne powiedzenie, że czujemy się starzy w momencie, kiedy przestajemy robić plany. Po śmierci mojego pierwszego męża, po pewnym czasie poznałam mojego drugiego męża. Ja się też nauczyłam przy nim, ja pokonałam strach wody. I takie właśnie to było moje, że tak powiem, tak los zechciał, czy los tak się ułożył, że straciłam pierwszego męża, który zresztą był dobrym pływakiem i też potrafił nurkować, ale to był ten prąd, ten taki rozdzielający się riptide. Straciłam pierwszego męża, ocean mi go zabrał, a potem poznałam człowieka, który był nurkiem, który jest jakby no jedność z oceanem, jak ryba. Nauczył mnie nurkować, a bardzo się bałam wody, bo topiłam się jako dziecko dwa razy i potem ten wypadek z mężem. Dzięki Dawidowi pokonałam strach wody.
Także nauczyłam się nurkować, schodziłam na głębokość 100 stóp, czyli czy poniżej, czyli tak 30-35 metrów. Nawet wykonałam tak zwane zejścia nocne, kiedy się schodzi w nocy i wtedy w życie nocne na dnie oceanu, które jest zupełnie inne. Tam inne stwory wychodzą. Ale ja nie miałam takiej pasji jak on. I nigdy nie było tak, że tu pełnie... Pokonałam strach, ale zawsze miałam jakiś niepokój. Jak przeszłam na emeryturę wczesną, bo jeszcze nie byłam w wieku emerytalnym, zostawiłam tą pracę w Ohio, ale przyjechałam do Reno i pomyślałam sobie, no też w tym Reno coś trzeba robić. W zasadzie byłam zabezpieczona finansowo, dlatego że dostałam po moim pierwszym mężu całą jego emeryturę, więc to było zainwestowane, nie musiałam się za bardzo martwić, nie musiałam pracować, ale chciałam. Więc najpierw zaczęłam trochę pracować, uczyć jak tak zwany adiunkt. W Stanach to jest zupełnie co innego. To znaczy to jest taki nauczyciel zatrudniony na godziny zlecone. I tam trochę pracowałam, uczyłam kompozycji, czyli pisania esejów na pierwszym roku studiów. Bardzo ciężka praca. Potem w zasadzie zrezygnowałam z tego, dlatego że chciałam trochę podróżować z mężem, bo to on jechał do Indonezji, a ja musiałam tu siedzieć w klasie, poprawiać wypracowania, więc mi mój mąż powiedział, albo jedziesz ze mną do Indonezji, albo będziesz poprawiać wypracowania, więc zeszłam do wniosku, jadę do Indonezji. I tak, a potem, no ale coś dalej trzeba było robić, więc zostałam adwokatem społecznym dla dzieci z opieki społecznej. Dzieci, które były zabrane rodzicom. Przeszłam całe szkolenie, zostałam zatwierdzona przez sąd, czyli byłam przypisana. Pracowałam dla sądu rodzinnego. To była funkcja ochotnicza, czyli nie płacono mi za to. I pracowałam w tym przez 7 lat. Opiekowałam się dziećmi, to znaczy... Trudno powiedzieć, opiekowałam się, ale sąd, ażeby rozstrzygnąć, bo na ogół są te dzieci odbierane rodzicom i jest pewien okres czasu, kiedy ta sytuacja ma się wyjaśnić, czy to dziecko może być oddane z powrotem rodzicom, ale moja funkcja była taka, żeby zdawać raporty sędziemu na temat tego dziecka, sytuacji tego dziecka, jak to życie tego dziecka wygląda na co dzień, dlatego że rodzice mają adwokata, dzieci małe nie miały adwokatów. Także przedstawić sytuację tego dziecka w taki sposób, żeby ten sędzia mógł widział ten obraz, jak to wygląda poza tą salą rozpraw. Aż do momentu pandemii, jeszcze miałam przypadek, taki trochę się długo ciągnął, ale potem już nie było kontaktów, to wszystko potem było takie w chmurze i tak dalej. W przypadku, a potem zaczęłam przyjeżdżać do Polski i w zasadzie nie bardzo mogłam pracować tam, dlatego że tam trzeba być cały czas. Więc ja zrezygnowałam z tej pracy i zajęłam się inną pracą ochotniczą. To była praca z uchodźcami z Afganistanu. Bo wtedy to było to wycofanie wojsk z Afganistanu i ten cały kryzys tam. I bardzo wielu tych Afgańczyków, ci, którzy współpracowali z Amerykanami, by znaleźli się w bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo oni w zasadzie byli zabijani przez Taliban. Reno istnieje, działa ośrodek pomocy uchodźcom i tam od pewnego czasu, od iluś tam lat, my już byliśmy w Reno, jak to powstało, także ja tam w zasadzie od początku trochę działałam. Ale okazało się, że ta fala tych uchodźców afgańskich i trzeba było jakoś im pomóc. A zwłaszcza chodziło o język. W końcu dostałam taką rodzinę pod opiekę. W zasadzie ten mąż mówił, bo on pracował, on jakoś miał rolę w konsulacie amerykańskim, dlatego musieli uciekać. Ale jego żona nie mówiła ani słowa po angielsku, a w Afganistanie była nauczycielką szkoły podstawowej, czyli była wykształcona. Oni byli z takiej średniej klasy, wyższej średniej klasy rodzina. I ja się nią zajęłam, jeszcze mieli dwoje dzieci, ona była w ciąży, jak przylecieli do Stanów, Hadisa. Więc ja się zajęłam Hadisą, jeździłam do niej 2 razy w tygodniu uczyć ją angielskiego, a ja miałam do niej 40 kilometrów w jedną stronę.
jeździłam, bo ona była bardzo, miała olbrzymią motywację i bardzo się chciała nauczyć, więc ja tam spędzałam 2 razy w tygodniu po może 2-3 godziny. Jeździłam tak przez rok, potem przyjechałam do Polski, ale w drugim roku przygotowałam ją do egzaminu na prawo jazdy. To Hadisa w tej chwili dostała pracę. Pracuje jako asystentka nauczycieli w szkole. Mówi biegle po angielsku. To trochę z błędami, ale nie ma problemu. No i wtedy, w tej chwili, to ja jej trochę pomagam zdalnie, bo nie jestem tam, ale zresztą w tej chwili przeszłyśmy na... Ona się musi nauczyć pisać. Dobrego czytania tekstów akademickich i pisania, czyli musi nauczyć się napisać esej, taki według amerykańskich wzorców, dlatego że ona chciałaby dostać certyfikat nauczycielski w Stanach i uczyć, prowadzić klasę, bo ona i tak do tej szkoły musi chodzić, ale przez wakacje jej nie płacą, niewiele zarabia, ale to jest olbrzymi postęp dla kobiety, która przyjechała, ani jednego słowa angielskiego. Ktoś musi. Nie można ludzi zostawić. I jak ja mam siedzieć w domu i się nudzić? Także teraz oni w zasadzie zostali, są dla mnie jak rodzina w tej chwili. Dzieci mówią mi ciociu. To był ten czas, kiedy jak nie mam pracy, powiedzmy, zawodowej, to mam tego typu zobowiązania. A potem jeszcze dostałam pracę w takiej apce telefonicznej, w takiej apce uczącej angielskiego. Pracowałam tam jako tłumacz 3 lata. Znaleźli mnie na LinkedIn, ja wcale nie szukałam pracy. I tu byłam w Polsce, dostałam jakąś wiadomość, potem zapytał ten człowiek, czy może do mnie zadzwonić, zadzwonił. Poszukiwali tłumacza polskiego, więc ja pracowałam tam 3 lata. I to była bardzo fajna praca, ale w zasadzie już się tak kończyła trochę, bo w zasadzie wszystko, co trzeba było przetłumaczyć, zostało przetłumaczone, a oni w tej chwili są nastawieni na naukę innych języków. Podobała mi się ta praca ze sztuczną inteligencją, bo to jest głównie praca ze sztuczną inteligencją. Więc pomyślałam sobie, no coś bym pokontynuowała. I zaczęłam szukać właśnie jakieś, myślę sobie, może coś znajdę podobnego. Były jakieś ogłoszenia, szukają językoznawców do pracy ze sztuczną inteligencją. No więc pomyślałam sobie, no dlaczego nie, złożyłam podanie. Okazało się, że trzeba zdać egzamin z językoznawstwa. No więc podeszłam do tego egzaminu, trudny był. To był naprawdę to nie był taki powierzchowny, tylko naprawdę rzeczywiście egzamin z językoznawstwa. I parę dni temu dostałam wiadomość, że chcą mnie zatrudnić. Tu mi wysłali kontrakt, właśnie to było z jednych tych ogłoszeń pracy dla językoznawcy. Gdyby to była rzeczywiście analiza językoznawcza, bardzo chętnie. Dlatego, że interesuje mnie sztuczna inteligencja o tyle, że właśnie widzę ten postęp. Bo nawet jak zaczęłam pracować w tej apce w 2023 roku i były te tłumaczenia, niektóre teksty były tłumaczone z angielskiego na polski, to ten polski był taki jeszcze nieudolny. Przez 3 lata postęp był niesamowity. Napisałam książkę, ale jeszcze w tej chwili ją, że tak powiem, składam do kupy, ale to jest pamiętnik. To jest pamiętnik mój własny, czyli taki memuar mojego dzieciństwa w socjalizmie. To jest książka, po angielsku napisana, książka na temat socjalizmu widzianego oczami dziecka. To ja zaczynam, ja mam bardzo wczesną pamięć. Ja pamiętam rzeczy, które się zrobiłam 2,5 roku, bo ja to pisałam kawałkami przez kilka lat i w tej chwili mam 120 tysięcy słów, a to trzeba gdzieś tak skrócić do 100, co najwyżej 100 tysięcy. Także ja w tej chwili wycinam to i tak patrzę, czy każdy z tych fragmentów czy rozdziałów, co to wnosi, że tak powiem, żeby to był jakiś... Musi być jakiś temat, który to wszystko wiąże, prawda, i tak dalej. Te fragmenty, które jakoś tam nie bardzo to można powycinać. Ale ja chcę to pokazać właśnie, bo jest dużo książek, jakichś tam pamiętników, wspomnień, które ludzie, powiedzmy, napisali, bo przeżyli socjalizm, ale one są takie zawsze bardzo negatywne, że tak, prawda, cierpieliśmy i tak dalej, i tak dalej. A ja nie mam tego poczucia.
ja nie miałam nieszczęśliwego dzieciństwa. I właśnie to jest to, że jest ta warstwa, ja tu jestem dzieckiem, ja pewne rzeczy widzę i tak żyjemy i tak dalej i dla mnie to jest normalne, ale ja to przedstawiam, mi się wydaje, w taki sposób, że patrząc na to z boku, ktoś mi się... To było wariactwo, jak ludzie mogli tak żyć, prawda? Także chodzi mi o taką perspektywę. I mam część tych takich kawałków, czytali różni ludzie w Stanach i zachęcali mnie, żeby jednak coś z tym zrobić, bo to szkoda. Także no, w tej chwili to mam na biurku, że tak powiem, mam tą książkę do skończenia. Mam zaczęte 2 opowiadania dla dzieci, książki dla dzieci, więc to muszę, to zaczęłam pisać dla wnuków, ale najpierw muszę skończyć to, a potem mam już te 2. Po angielsku, tak, no bo moje wnuki są angielskojęzyczne. I nie wiem, no myślałam, że zacznę pracować trochę z tą sztuczną inteligencją, może tak, może nie. Na pewno nie będę się nudzić, bo na to nie ma czasu. Bo życie jest krótkie, tak naprawdę.